Katastrofalna powódź, chyba tak trzeba powiedzieć, dotknęła południa Polski. Była też zresztą blisko naszego regionu, a w naszym studiu klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Winę za tę powódź ponosi podobno Niżgen-Łęski Boris. Co to jest właściwie?
Duża masa wody, która wyparowała z Morza Śródziemnego, no i ta woda po prostu spływa po wszystkich miejscach, które są górzyste i do których dotrze, bo rzeczywiście jest tak, że na Niżu te opady były, można powiedzieć, nieznaczne. Oczywiście pojawiały się silne podmuchy wiatru, nawet w niektórych miejscach pojawiły się tornada, no ale tak naprawdę woda się lała w miejscach, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju pagórkami, górami, takimi wyniesieniami nad tę niską powierzchnię.
To, co teraz widzimy w Polsce, to, co widzimy między innymi w Czechach, to jest efekt zmian klimatu?
Sam Niż jest niczym nowym. On się rzeczywiście pojawia co kilkanaście albo co kilkadziesiąt lat w Polsce, właśnie w takiej konfiguracji.
Pochodzi z Włoch, co nazwa wskazuje.
Pochodzi w pewnym sensie z Włoch, także mamy dzisiaj włoski, czy już mieliśmy taki włoski spektakl na południu. Natomiast To, z czym musimy się liczyć, to wraz ze wzrostem temperatury, i to jest takie nawet, może nawet dla wielu intuicyjne, wraz ze wzrostem temperatury takich zjawisk będzie albo więcej, albo po prostu będą się nasilać, bo w tym roku też temu Niżowi, jak sobie przypomnimy, lato, towarzyszyła bardzo ciepła woda w Adriatyku, czy w ogóle w Morzu Śródziemnym. No to stwarza lepsze warunki do parowania i wtedy tej wody przeniesionej w głąb lądu jest po prostu więcej.
I wtedy też te opady są bardziej nawalne.
No trzeba się liczyć z tym, że trafiając na góry absolutnie pojawią się olbrzymie ilości wody.
Można powiedzieć, że historia przecież zna wiele powodzi. Już Jan Długosz opisywał jeszcze chociażby w XII-wiecznej Polsce wielkie ulewy, które rzekomo zalały prawie całą ziemię, czyli w sumie Nihilnowi.
Tak, Nihilnowi. Jedyny może różnica między czasami Jana Długosza a teraz jest to, że my w pewnym sensie wypracowaliśmy jakiś sposób myślenia o wodzie. No i on jest, bym powiedział, taki pewnie XVIII-wieczny, czyli walki z naturą. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli pojawia się duża woda, to wszystkie na ręce na pokład i trzymamy wodę z dala od siebie. Czy to jest dobra metoda? Intuicyjnie, znowu powiem, czujemy, że tak, a mniej intuicyjnie w zasadzie zawsze przegrywamy, a przegrywamy w bardziej lub mniej spektakularny sposób. No i to jest pytanie w zasadzie o przyszłość, w jaki sposób my o tej wodzie powinniśmy dalej myśleć.
Przed naszą rozmową znalazłem taką wypowiedź doktora Sebastiana Szklarka z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, który powiedział, że ta powódź została wzmocniona o 20% z powodu zmian klimatu. Pan by się zgodził?
Tak, bym się z tym zgodził. Rzeczywiście już takie pojawiły się takie sygnały, że właśnie to gorące Morze Śródziemne, ono mówiąc w cudzysłowie, dopompowało wody do powietrza. No i też pamiętajmy, że wcale nie jesteśmy u kresu zmiany klimatu. Zmiana klimatu dalej się toczy, więc należy się liczyć z tym, że następne zjawiska będą jeszcze bardziej spektakularne.
20% przy takiej powodzi to może być kwestia życia lub śmierci, prawda?
No, to może być jeden metr więcej. Jeden metr więcej w korycie, czy jeden metr wyżej w korycie rzeki, to jest, czy nawet dwa pewnie w niektórych miejscach.
To bardzo duża różnica. Przed tą powodzią, która miała też być w Wielkopolsce, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek w dosyć dramatycznym apelu powiedziała, tych wydarzeń będzie coraz więcej, to już sobie omówiliśmy. Nie uciekniemy od nich, ratując klimat autobusami elektrycznymi. Autobusów elektrycznych mamy już wystarczająco. Faktycznie mamy już ich dość? Nie potrzeba więcej?
To znaczy, tutaj chyba troszeczkę nastąpiło pomieszanie pojęć, bo i chyba na pewno. Bo pamiętajmy, że jest czymś innym adaptacja do zmiany klimatu, czyli adaptacja, czyli działanie w taki sposób, żeby zmiana przez zmianę klimatu, żebyśmy nie tracili, albo tracili jak najmniej w mojej ocenie, bo tracić będziemy. Natomiast elektryczne samochody czy elektryczne autobusy to jest element walki z ociepleniem, krótko mówiąc, zmiana systemu energetycznego i transportowego tak, żeby jeszcze dalej nie wywoływał zmiany klimatu. To są dwie różne historie. Nie warto ich mieszać i wrzucać do jednego worka, bo rzeczywiście jest taka podstawa do tego, żeby w ogóle już nic nie rozumieć.
Ale jeśli ktoś ma ograniczony budżet, no to musi się zastanowić, czy chce postawić zbiornik, czy właśnie kupić 20 autobusów na przykład.
Dotknął pan bardzo poważnej kwestii. Lokalne społeczności na pewno mają do rozwiązania ten dylemat. Natomiast nie stawiałbym tego w tak bardzo, takim bym chciał, antagonistyczny sposób. Jeżeli jest większa potrzeba adaptacji na dziś, to po prostu trzeba po prostu działać w kierunku adaptacji, w kierunku zabezpieczeń. Natomiast pamiętajmy, że nadal pompowanie gazów szklarniowych do atmosfery to jest coraz cieplejszy klimat, więc jak my nie rozwiązujemy głównego problemu.
A jest perspektywa w ogóle, że go rozwiążemy? Czy nadal powodzie będą coraz mocniejsze?
Znaczy, liczmy się z tym, że powodzie zawsze będą, bo to powodzie były jeszcze przed tym, gdy zmiana klimatu następowała. Nawiasem mówiąc, niż genueński nie miałby swojej nazwy, gdyby go po prostu klimatolodzy nie znali. Po prostu jest znany. Natomiast pozostaje pytanie, jak my do tego się przygotowujemy. I nawet jeżeli czasami wyobrażamy sobie, że te rozwiązania takie inżynierskie, klasyczne, przede wszystkim nas uratują, no to pamiętajmy, że zmiana klimatu będzie dyktować następne, takie, powiedziałbym, drastyczniejsze scenariusze.
I ta infrastruktura za chwilę może być tak już nieaktualna po prostu?
No niestety to się z tym trzeba liczyć. Tak to właśnie może wyglądać. Pamiętajmy, że wszystkie urządzenia hydrotechniczne są budowane na odpowiednie przepływy, na odpowiednie ilości wody. No jeżeli tej wody jest więcej, to w naturalny sposób zasada zachowania masy stawia pod znakiem zapytania.
Porozmawiamy jeszcze krótko o świadomości. W tym roku pojawiły się wyniki badań na zlecenie Finn Partners Research and Insights w 27 krajach Unii Europejskiej. 12 tysięcy respondentów brało w nich udział. Dotyczyły tego, jak ludzie widzą zmiany klimatu i wpływ na styl życia, czyli dosyć takie ogólne pojęcie. I faktycznie bardzo duża część respondentów powiedziała, że tak. W Polsce, jeśli chodzi o zagrożenia dla stylu życia, to właśnie na pierwszym miejscu wskazano zmiany klimatyczne 36% osób.
Tak.
Czyli my o tym wiemy.
Tak, wiemy. I też powołując się na ten raport, który pan tutaj wspomniał, warto pamiętać, to jest bardzo fajne, bardzo dobre. My zauważyliśmy przede wszystkim jako Polacy brak wody w środowisku i tak naprawdę wyschnięte rowy. I to się też znowu zgadza z tym, co na co dzień doświadczamy. To powoduje, że rzeczywiście jest tak, że postrzegamy zmianę klimatu przez pryzmat wody. I gdy dzisiaj spojrzymy na sytuację na południu, gdzie przetacza się teraz ta wysoka fala między innymi przez Wrocław, a trzeba też pamiętać, że poniżej też znajdują się następne miasta. Natomiast przetacza się, jest tej wody bardzo dużo. Jednak gdy spojrzymy chociażby na zlewnie rzeki Warty, gdy spojrzymy na to, jak wysoka jest Warta w Poznaniu, albo gdy spojrzymy, jak wysoka woda płynie Wisłą, no to w zasadzie widzimy, że jest absolutnie totalnie różny, kontrastowy obraz rzeczywistości i to też trzeba wpisać do pewnego zjawiska zmiana klimatu, a tak naprawdę do zjawiska, w której takie kontrasty będą coraz większe.
Z drugiej strony co dziesiąty badany twierdzi, że człowiek nie ma wpływu na zmiany klimatu. Mniej więcej 4% uważa, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak ocieplenie. To są pewnie ludzie, którzy nie kupiliby autobusów elektrycznych.
Tak, natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli rozmawiamy o jakimkolwiek twierdzeniu, łącznie z grawitacją, no jest grupa ludzi, którzy po prostu twierdzą, że coś takiego nie istnieje. Taki żelazny zapas w każdym społeczeństwie, niezależnie od miejsca na Ziemi, ludzi, którzy kontestują w zasadzie wszystko. No i też w pewnym sensie jest to zrozumiałe, taka naturalna cecha człowieka to opierać się, nie zgadzać. Jeżeli to jest 10, a w Polsce 12%, to w zasadzie, bym powiedział, jest to naturalny poziom zaprzeczenia, które zawsze istnieje i istnieć będzie.
Pana rolą, rolą innych badaczy jest, jak rozumiem, przekonanie tych osób.
Bardzo trudne zadanie i w zasadzie pewnie niemożliwe, bo jeżeli stylem życia jest zaprzeczanie zdrowemu rozsądkowi, no to praktycznie rzecz biorąc nie ma, to nie ma opcji, żeby wytłumaczyć. Natomiast absolutnie tak, nawet z osobami, które zaprzeczają wszystkim zmianom, nie tylko klimatu, no trzeba po prostu rozmawiać, dyskutować. To jest normalna cecha społeczeństwa, że powinniśmy się komunikować z różnymi ludźmi.
W tym badaniu mowa o perspektywie 10 lat. Jak zmieni się styl życia? Już zostawmy te tragiczne powodzie. Taki codzienny tryb człowieka może się zmienić. Nie mówię o 10 latach, ale w ogóle pod wpływem zmian klimatu.
No, ja myślę, że my dojrzewamy jako Polacy, w Wielkopolsce już tego naprawdę nie trzeba tłumaczyć. Dojrzewamy na pewno do takiej hiszpańskiej siesty. W tym roku w wielu miejscach temperatura 30 stopni została przekroczona przynajmniej 30 razy.
Teraz też mamy bardzo ciepłe dni w połowie września.
No, jeżeli sobie pomyślimy, że w nocy temperatura spada do tylko 15 stopni Celsjusza, albo wychodząc, nie wiem, na dwór o godzinie 10, mamy jeszcze do czynienia z temperaturą rzędu 19-17 stopni, to absolutnie jest to napływ ciepłego powietrza. My tego nie widzimy, koncentrując się oczywiście na wysokiej wodzie na południu, ale naprawdę takich zdarzeń w Polsce w tym roku, w 2024, było cała masa. Proszę przypomnieć sobie grudzień, styczeń, luty. Mieliśmy bardzo ciepły okres.
Czyli przede wszystkim ciepło, ciepło. A to oznacza, że na przykład gorzej pracujemy, nie wiem, gorzej nam się skupić, prawda?
No, gorzej nam się skupić, brakuje nam wody, jesteśmy niewyspani. No, a jak przychodzi ulewny deszcz w górach, to on jest po prostu jeszcze bardziej trochę w cudzysłowie, albo bardzo w cudzysłowie spektakularny.
Nie jest to przyjemna wizja, może da do myślenia tym, którzy negują te zmiany klimatu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu państwa i moim gościem był profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.